sukces w życiu prywatnym czy zawodowym? Oto jest podcast Sekrety Mistrzów, w którym szukamy przepisu na sukces bez wyrzeczeń. Nazywam się Joanna Koprowska, jestem redaktorem Icon Management Review i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania sekretów zaproszonego gościa. Jest dzisiaj z nami Małgorzata Czernecka, psycholog, certyfikowany trener, coach indywidualny i grupowy oraz założycielka Human Power.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, ja wiem, Małgosiu, że wróciłaś niedawno z wakacji. Mam nadzieję, że wypoczęłaś. Niedawno też ja natknęłam się na cytat z książki Władysława Kopalińskiego, który brzmiał tak: jak łatwo jest pracować, jak trudno odpoczywać. I wydaje się, że wielu menadżerów ma takie urlopowe trudności, a już zwłaszcza właściciele firm, ty jesteś właścicielem firmy, bo trudno im się oderwać od swoich obowiązków, od tej swojej firmy, którą od podstaw budowali. Czy ci się udało znaleźć taki złoty środek, uniknąć trudności, odpocząć?
No właśnie, to jest zawsze takie, zawsze się śmieję, że jak na szkoleniach na przykład nakładam sobie lunchowy posiłek, to zawsze wszyscy patrzą, co jem, bo weryfikują, czy ja, która jest uważana za tak naprawdę eksperta od zarządzania własną energią i well-beingu, czy ja o ten well-being dbam właśnie przez odżywianie? Otóż jak najbardziej. I później pojawiają się takie pytania, no to jak ja odpoczywam? I to jest też czasem tak sobie myślę, że to jest takie zabawne, bo oczywiście moje życie nie jest usłane, prawda, różami i różne rzeczy się dzieją. I jak najbardziej, oczywiście, że ten rok jest zupełnie inny i dla mnie było to wyzwanie, żeby wziąć sobie 2 tygodnie urlopu. Na szczęście ten urlop wykupiłam dosyć dawno i on jest nietypowy, bo pojechałam sobie na obóz jogi i zaryzykowałam w czasie pandemii właśnie grupowy obóz jogi i było fantastycznie. W związku z czym to było super, ale przyznaję się absolutnie wszem i wobec, że pierwszy tydzień był jeszcze taki, że klienci dzwonili i rzeczywiście też sobie powiedziałam, okej, po prostu to musi się naturalnie wysycić.
Ale na obozie jogi to chyba łatwiej wypoczywać.
Tak, zdecydowanie. No, tam jest taki bardzo ciekawy też rytm, bardzo zgodny ze mną, bo poranki są oczywiście z ćwiczeniami, z medytacją, więc ten dzień się tak naprawdę super zaczyna. Zresztą tak jak ja lubię, mam nadzieję, że jak będziemy mówić o tym wypoczynku, to trochę będę miała okazję poopowiadać o tych właśnie technikach, które temu sprzyjają. I no tak szczerze mówiąc też był kiepski zasięg, więc to akurat i bardzo kiepski internet, więc to były takie czynniki, które bardzo mi pomogły, natomiast no także pierwszy tydzień to rzeczywiście był taki, że sporadycznie musiałam tam zaglądać niestety na pocztę mailową i coś jeszcze dosyłać z takich rzeczy, które po prostu nagle wyszły, ale już drugi tydzień absolutnie nie zaglądałam do komputera i było mi z tym bardzo, bardzo dobrze. Natomiast to nie jest mój jedyny urlop, jadę na drugi, więc zawsze sobie też tak to układam, żeby rzeczywiście te przerwy wakacyjne, było ich kilka i w zeszłym roku miałam 6 tygodni urlopu, więc tak naprawdę myślę, że tak optymalnie.
Zalecasz takie dawki urlopu?
No myślę, że dla każdego, że tak powiem, coś takiego właściwego powinno być. Tutaj jestem daleka od uniwersalnych recept, natomiast ja akurat potrzebuję tyle wypoczynku i to też, co rekomenduję, myślę, co to też jest bardzo ważne i bardzo mądre i też jest taką moją filozofią funkcjonowania, którą też przekazuję innym, to jest swojego rodzaju oscylacja. Czyli żeby cały czas nie pracować tak linearnie. Na maksymalnym obrocie, tak? Czyli żeby rzeczywiście nie funkcjonować cały czas na tym samym poziomie mobilizacji, adrenaliny, wysiłku, stresu, bo to po prostu jest aż nieludzkie, tak? Czyli bardzo mądre jest to, żeby tutaj poobserwować sobie troszkę sportowców, którzy jak najbardziej no, pracują nad swoją formą, wydolnością i w ogóle no, trenują właśnie w takich interwałach, że bardzo intensywnie, prawda, te treningi przebiegają, ale później bardzo też intensywnie się regenerują, czyli to jest bardzo mądre. A my trochę tak w biznesie tego nie robimy i ponieważ absolutnie ja jestem ogromną fanką zarządzania energią własną, taką witalną, to ja sama to stosuję i to jest naprawdę bardzo duża różnica i nie mogę powiedzieć oczywiście, że marzec był lekkim miesiącem również dla mnie, tak, czy całego mojego zespołu, czy kwiecień. Mieliśmy ekstremalny system pracy, po prostu mieliśmy zatrzęsienie pracy i oczywiście super. Natomiast, no, powiem szczerze, że to były najbardziej intensywne 2 miesiące, od kiedy ja pamiętam. Tak, nie pamiętam tak w historii. No więc to oczywiście spowodowało później tą konieczność złapania oddechu i ja to też rekomenduję. Czyli żeby, kiedy mamy tą mobilizację, to mamy, pracujmy tak naprawdę w takiej dużej dyscyplinie też, ale patrzmy końca, czyli widzimy ten, jakby zobaczmy ten koniec, że to nie jest tak, że non-stop tak pracujemy, bo po prostu tak się nie da.
Zobaczmy koniec, czyli na przykład zaplanujmy sobie jakieś wakacje, żeby widzieć to światełko w tunelu, bo w czasie pandemii i tego kryzysu oraz popularyzacji takich form hybrydowych pracy, no coraz trudniej nam się też oderwać od zajęć, od zadań biznesowych, bo zawsze jest coś do zrobienia. No i teraz tak jakby zacierają się te granice między życiem zawodowym, życiem prywatnym, totalne wymieszanie jest tych światów. To chyba nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego.
Nie, znaczy w ogóle to jest bardzo trudne. Znaczy to zawsze było takim dosyć dużym wyzwaniem, a myślę, że w marcu, w kwietniu, w maju i czerwcu to my tego bardzo silnie po prostu doświadczyliśmy. I bardzo fajnie, jak powiedziałeś, że tracimy to światełko w tunelu. Myślę, że my w marcu i w kwietniu to nic za bardzo nie widzieliśmy. I to było ogromne wyzwanie, bo funkcjonowaliśmy w wielkiej niepewności i w ogromnej zmianie. I nie tylko takiej zmianie związanej w ogóle z samą pandemią i z tym, że w ogóle właściwie nie wiemy, nie znamy wirusa, mamy mało na temat niego w ogóle jakichkolwiek informacji, ale też tego, że firmy, w których pracujemy, też przechodziły, prawda, na inny system pracy, styl pracy. Było też zatrzymanie rynku, czyli taki bezdech, tak? Jakby cały biznes złapał po prostu taki bezdech, że my nie wiedzieliśmy, w którą stronę to wszystko pójdzie, czy to się ruszy, kiedy się ruszy. Obserwowaliśmy trochę Azję i tak naprawdę to nakładały nam się tak zmiana stylu pracy, niepewność, nie wiedzieliśmy absolutnie, co będzie, kiedy to się skończy, jak to się obróci, czy będzie jeszcze gorzej, czy my wrócimy. Ja pamiętam taki moment, jak wszyscy myśleli, nie, my tam za 2 tygodnie to już wrócimy do pracy. Prawda? Mamy kilka miesięcy po i tak naprawdę nadal część firm absolutnie jeszcze nawet nie planuje powrotu. Więc te niewiadome, dodatkowo jeszcze praca z bliskimi, z dziećmi, to są takie sytuacje, myślę, że których my po prostu nie mieliśmy okazji nigdy w życiu doświadczać, bo to nie jest taki typowy home office, prawda, którego doświadczamy, bo tu nagle mamy dzieci obok, partnera, którego pierwszy raz na przykład widzimy, jak pracuje, czy partnerkę razem z nami w tej samej przestrzeni, dzielenie obowiązków, złapanie innego rytmu dnia, więc to zaburzenie absolutne, jeżeli chodzi o work-life balance, tym bardziej, że ja tak naprawdę trochę nie wierzę w tą ideę work-life balansu, że coś takiego nie istnieje, bo jakby sam stan równowagi jest takim trochę, bym powiedziała, utopijnym stanem.
Ułudą,
dokładnie. Znaczy tak naprawdę, nawet jak spojrzymy sobie na osobę, która chodzi po linie, prawda? To na cały czas przeciwważy. Z jednej strony na drugą. Jak popatrzymy sobie nawet na baletnicę, to ona oczywiście z daleka wygląda, jakby płynęła po deskach tam teatru, prawda? Natomiast jak się tak naprawdę jej przyjrzymy, no to ona cały czas stępuje z nogi na nogę, ona cały czas przeciw równoważy. I to samo powinniśmy robić w życiu. Czyli są takie momenty równowagi, które my łapiemy, ale to są tylko momenty. I bardzo często my też frustrujemy się tym, że my nie mamy tego work-life balance właśnie, prawda? Że coś powinniśmy, czy jeszcze sobie dokładamy, a de facto dobrze jest zaakceptować, że jeżeli coś takiego się dzieje, na przykład w naszym życiu zawodowym, że tam jest bardziej intensywnie, to jest okej. Okay. To znaczy, że w życiu prywatnym będziemy być może trochę mniej zaangażowani, bo bardziej angażuje nas ten świat zawodowy, prawda? Emocjonalnie, mentalnie, czasowo. To samo się dzieje w życiu prywatnym. Jeżeli coś się dzieje z naszymi bliskimi, czy w naszym życiu prywatnym, przechodzimy przez jakiś proces zmiany, rozstania, ktoś bliski choruje, prawda? No to siłą rzeczy my będziemy tam bardziej zaangażowani. I ucierpią na tym obowiązki zawodowe. Czyli to cały czas jest takie przeciwważenie. Trochę bardziej jesteśmy tu, to trochę mniej tam. Tak? I to jest okej. Okay. Także też ta filozofia przeciwważenia jest mi zdecydowanie bliższa niż work-life balance. Natomiast myślę, że te ostatnie miesiące po prostu były bardzo ciężkie dla wszystkich. I to też wyszło w naszych badaniach, ale też w webinarach, które prowadziliśmy, no to te dyskusje i pytania, które były od uczestników, głównie dotyczyły tego, okej, to jak to w ogóle równoważyć, tak? Że ten dzień się nam rozlewa na 24 godziny, dzień pracy. Ludzie pracowali do pierwszej w nocy, o drugiej w nocy, prawda? Jak już dzieci poszły spać, dokończali zadania. No, było to potwornie męczące, ale też potwornie męczące dlatego, że to trwało. To nie było tak, że mamy 2 tygodnie, koniec projektu, prawda? 3 tygodnie czy 4, tylko to trwało 3 miesiące ponad. W niektórych przypadkach pewnie trwa nadal, w związku z czym to
nie
jest...
Nie było tego światełka w tunelu.
Tak. I myślę, że to jest bardzo wycieńczające, bo my nie byliśmy na to ani psychicznie przygotowani, ani technicznie, ani w ogóle wiedzowo w ogóle, jak sobie to wszystko poukładać, tak?
Tak, zaskoczyła nas ta sytuacja z pewnością. ale też wydaje mi się, że ona z nami jeszcze na jakiś czas pozostanie, że my będziemy musieli nauczyć się radzić sobie z tym stresem, z łączeniem mimo wszystko tego życia zawodowego i prywatnego w ramach naszego domu, mieszkania, po prostu przestrzeni życiowej, która tak. dotychczas stanowiła tylko miejsce wypoczynku, spotkań z rodziną. Teraz staje się miejscem spotkań również z prezesem, szefem, kolegą, koleżanką z pracy. Tak naprawdę chyba jednak musimy się spodziewać jakiegoś pokłosia tych wydarzeń. Słyszałam o tym, że po pandemii tego koronawirusa nastąpi pandemia chorób psychicznych i też natknęłam się na takie badania dotyczące skutków kryzysu finansowego w latach 2007-2008. Wiele krajów wtedy odnotowało wyższe wskaźniki depresji, lęków, nadużywania alkoholu i narkotyków. Wiadomo, że też spowolnienie gospodarcze spowodowało wzrost bezrobocia. Oprócz tego wzrostu bezrobocia zanotowano też kilkunastoprocentowy wzrost samobójstw. Więc naprawdę tak. te konsekwencje sytuacji ekonomicznej były dosyć rażące tak. społecznie. Czego my się mamy spodziewać po obecnym kryzysie?
No tak, no to po pierwsze to wiadomo, że są pewne scenariusze, tak naprawdę predykcje, jakby jak ta pandemia będzie się rozwijać. W związku z nią de facto będzie w konsekwencji podążał biznes, prawda? I to, co się dzieje na świecie. Co prawda, no też trzeba to rozdzielić, dlatego że jakby recesja i w ogóle to spowolnienie gospodarcze, ono było przewidywane. Byliśmy już w takim jakby bańce produktywności, tak? Gdzieś tam docieraliśmy do jakiegoś takich granic już wzrostu. I to było wiadomo, że on to nastąpi. Natomiast pandemia to mocno zaakcelerowała i przyspieszyła. I z pewnością jest tak, że w ogóle statystyki szły w tą stronę, tak, dotyczące właśnie chorób psychicznych, czy też w ogóle zaburzeń i w ogóle kondycji psychicznej, że WHO nawet ogłosiło, że w 2030 roku depresja będzie jednym z najczęściej jakby takich chorób, prawda, które będzie dotykać społeczeństwa różnych krajów. I tak jest. Natomiast rzeczywiście my w tą stronę idziemy teraz dosyć mocno. Nasze polskie statystyki też o tym bardzo jasno pokazują, z różnych centrów medycznych, że rzeczywiście jest ogromny wzrost właśnie czy zwolnień lekarskich wypisywanych właśnie z powodu czy spadków nastroju właśnie depresyjnych, tak, czy z różnych innych takich związanych właśnie z obniżeniem nastroju i kondycji psychicznej. Więc tak naprawdę sama pandemia jak najbardziej wywołała bardzo duży poziom stresu, lęku, niepokoju i to jest i też oczywiście ataków paniki i to absolutnie było do zaobserwowania. W długofalowej perspektywie de facto my się też adaptujemy, jesteśmy jednostkami adaptacyjnymi i to widać zresztą w tej chwili to, co się dzieje. My mamy troszeczkę już luźniejszy stosunek do noszenia maseczek, prawda, do
witania się.
Do witania się, tak. No też oczywiście jesteśmy złaknieni, prawda, tych kontaktów społecznych po tej izolacji. W związku z czym, no i też oczywiście naturalną konsekwencją jest też to, że zaczynają nam się po prostu wytwarzać pewne mechanizmy takie obronne, tak, żebyśmy my byli jednak w tej dobrej kondycji, no to jak najbardziej jest racjonalizacja, prawda, gdzieś tam wyparcie, no różne mechanizmy my sobie wytwarzamy do tego, żeby jakoś tutaj sprawnie funkcjonować i to jest absolutnie normalne. Natomiast to, o czym my też rozmawiamy w kontekście tej kondycji psychicznej, no to tutaj nakłada się ten drugi czynnik, czyli związany z tą ekonomią, prawda, tym aspektem całym ekonomicznym i finansowym i jeżeli faktycznie będą duże konsekwencje w najbliższych miesiącach, które też oczywiście są przewidywane w przeciągu 18-24 miesięcy, że ta fala kryzysu takiego gospodarczego rzeczywiście będzie bardzo odczuwalna, w związku z tym będą najprawdopodobniej też w niektórych firmach przeprowadzane no, zwolnienia, zresztą już my też to obserwujemy w niektórych, prawda, branżach, no to to będzie miało na pewno wpływ na kondycję naszą psychiczną, bo jeżeli mamy dzieci na utrzymaniu, rodzinę, kredyty, prawda, no to nasza percepcja tego, czy my to dźwigniemy, czy nie, no tutaj jest bardzo ważna i rzeczywiście sytuacja na rynku będzie też determinowała to, w jaki sposób my będziemy widzieli tą rzeczywistość i szansę na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami. To czy drugi partner partner czy partnerka życiowa pracują, tak? Czy mamy odłożone środki na przykład na rok tak, bezpiecznego funkcjonowania. To są takie czynniki tak naprawdę bardzo, bardzo ważne, istotne, które determinują teraz to, jak my tak naprawdę z tego kryzysu wyjdziemy, jak my będziemy go widzieć, czy będziemy bardziej spokojni, czy w większym niepokoju. No to są naprawdę dużo czynników, które na to wpływają. Natomiast rzeczywiście też jest tak, że z dużą łatwością sięgamy po używki na przykład, tak? Alkohol, miękkie narkotyki. To są takie właśnie powiedzmy dosyć zgubne i krótkoterminowo pomagające środki, które de facto nie robią absolutnie nic innego, jak tylko i wyłącznie zagłuszają, tak? Czyli znieczulają. No ale oczywiście nie rozwiązują problemu, nie uczą nas tego, żebyśmy lepiej sobie radzili w tych sytuacjach, tak?
I to lepiej zarządzali emocjami i tak dalej. To jest tak, to, jak wspominałaś o tym sportowcu, który... Tak. Nie, no w sumie chyba nie o sportowcu. Mówiłaś o kimś, kto ciągle jest na speedzie tak zwanym, tak, ciągle działa, coś robi, bo nie może, nie czuje się dobrze w momencie relaksu, w momencie właśnie takiego spoczynku.
Tak.
Nie ma w ogóle w jego planie dnia tego czasu na regenerację.
Tak, tak, absolutnie. My właśnie rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem tego podcastu o tym. I to bardzo ważne jest, że faktycznie my te nasze lęki, niepokoje próbujemy zagłuszać i to jest jedna z takich, no bo wiadomo, że oczywiście one powstają w naszej głowie, tak? To jest tylko nasza percepcja tego, jak my interpretujemy zdarzenia, które się dzieją. To jest właśnie takie fascynujące, że to jest pewna wypadkowa naszych doświadczeń, naszych przekonań, sposobów, w jaki byliśmy wychowywani, tak? I naszych wartości, bardzo, bardzo, oczywiście też naszych doświadczeń, bardzo dużo elementów tutaj się na to składa. I my oceniamy tą rzeczywistość poprzez pewne jakieś takie filtry percepcyjne, które mamy, nasze indywidualne. No i tak interpretujemy te zdarzenia. Czyli jedno zdarzenie absolutnie może być różnie interpretowane, prawda? Tak jak my sobie we dwie siedzimy, to ty możesz widzieć je zupełnie inaczej niż ja. I to jest absolutnie naturalne. Natomiast faktem jest, że jeżeli mamy tendencję do tego, żeby czuć taki niepokój, to już naprawdę niezależnie od tego, czy jest pandemia i kryzys gospodarczy, tylko po prostu tak, że czasem budzimy się rano, jest poniedziałek, wtorek, poranek, a my po prostu już budzimy się z takim trochę lekkim bezdechem, gdzieś tam uciskiem w klatce piersiowej, serce wali i myślimy, o matko, mamy tyle rzeczy do zrobienia, tak? Jeżeli takie rzeczy nam się zdarzały, to bardzo wiele osób radzi sobie z nimi w ten sposób, że po prostu przekierowuje uwagę, odciąga tą uwagę, też oszukuje umysł i to jest takie intuicyjnie najprostsze do zrobienia, czyli co zrobię? Ano tak sobie zapełnię dzień, żeby absolutnie nie mieć czasu i przestrzeni na to, żeby usiąść i w ogóle poczuć, co czuję, tak? Sprawdzić, co czuję. Czyli okej, po pracy biegnę na trening, po treningu tutaj dzieci, tutaj coś innego, potem jeszcze Netflix czy tam jakieś inne seriale. Ja już jestem taka zmęczona bądź tak zmęczony, że po prostu idę spać, a jeszcze pewnie czasami jest tak, że oczywiście obowiązki domowe też wzywają, tak? Bo tutaj trzeba posprzątać, pozmywać, wyprać, ugotować i o drugiej w nocy idziemy spać padnięci totalnie.
Coś czuję, że to może się zemścić na nas.
Tak, absolutnie. Znaczy, no, taki mechanizm działania to też jest zawsze indywidualne. Ja tak zawsze mówię, że tak jestem daleka od takich w ogóle generalizacji, bo tutaj bardzo ważne jest też to, jak my jesteśmy biologicznie wyposażeni. Bo są takie osoby, które po prostu latami tak funkcjonują. Bardzo silny mają organizm fizycznie i tak naprawdę ja zawsze wierzę, że nasze ciało jest mądrzejsze od głowy. Tak? Czyli ciało potrafi nas zatrzymać. I jak my, tak samo się dzieje zresztą w treningach, jeżeli, prawda, trening jest za mocny, no to co się dzieje, no oczywiście nabywamy, czy tam łapiemy kontuzję i ciało nas zatrzymuje, tak? I tak samo jest właśnie, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co my sobie robimy na takim, powiedzmy, emocjonalnym, czy też w ogóle psychologicznym poziomie i ciało jest nas w stanie zatrzymać bardzo skutecznie. Więc pytanie, jak silny mamy organizm i kiedy on nam powie stop? Tak,
i czy potrafimy słuchać tego organizmu, bo czasami to tak, ciało daje znać, a my tak, i
tak, prawda. No, tak
biegniemy,
oczywiście.
Biegniemy.
Jak w subtelny sposób daje znać, to czasami jesteśmy odcięci zupełnie od naszego ciała i w ogóle nic nie czujemy. Bardzo często też to mnie, tak teraz ja się w ogóle uśmiecham, jak to mówię, bo ja absolutnie byłam po tej stronie, że jak chorujemy, na przykład łapiemy infekcję, to jeszcze się denerwujemy. Tak, Boże, mamy tyle rzeczy do zrobienia, a tutaj po prostu jestem, nie wiem, łapię katar, przeziębienie, zapalenie zatok, no to co robimy? Oczywiście jakiś tam Ferwex, Coldrex, prawda? Siedzę, obniżam temperaturę, laptop i hajda do przodu, tak? I my naprawdę nie słuchamy tego naszego organizmu. On wszystko nam mówi. Absolutnie wszystko. Jakby tak naprawdę wczuć się w to, co czujemy, to dostajemy absolutnie wszystkie informacje. Każde napięcie w ciele mówi nam o tym, co się z nami dzieje, tak? Tylko my po prostu jesteśmy od tego odcięci. Bardzo gorąco wierzymy, że ten mentalny aspekt umysłowy to jest ta cała prawda o nas. I dajemy się zwodzić tej naszej głowie.
Jesteśmy skupieni po prostu na zadaniach.
Tak, tak.
Na
tak.
realizacji jakichś wyzwań, i na które wierze. Nam szef postawił.
Tak, i na wierze w to, że sky's the limit. Tak? Że czy w ogóle, jak co my sobie tam nie wymyślimy, to osiągniemy. I ja to też myślę sobie, że to jest takie bardzo zdradliwe. Bo tak naprawdę, to oczywiście moja opinia wynika z bardzo wielu rzeczy, ale to nie jest tak, że my nie wiem, porównamy się do jakiegoś tam, prawda, nie wiem, eksperta, guru, czy też kolegi, który osiągnął spektakularny sukces. Mówimy, my też tak możemy. No czasem możemy, czasem nie możemy, bo my mamy różną historię życiową, różną historię zawodową i po prostu jakby porównywanie się do kogokolwiek w tym aspekcie jest dosyć zgubne, nie? Bo to trochę tak jakbyśmy porównywali, nie wiem, no, rybę do ptaka pod kątem tego, czy ptak potrafi nurkować tak jak ryba. No to jest w ogóle absolutnie niemożliwe. Jesteśmy kompletnie, każdy z nas jest kompletnie inną jednostką, ale my się tak nawzajem właśnie porównujemy, nakręcamy i to jest takie bardzo, bardzo zdradliwe. Mhm.
Ale wy też w Human Power badaliście nastroje i emocje pracowników, liderów
tak.
w czasie pandemii. Ja zerknęłam do tych badań i no, zaskoczyło mnie, że aż 83% ankietowanych przyznało, że doświadczało trudnych do opanowania ataków paniki.
Tak.
Nie wiedziałam, że to jest aż tak poważny problem. I poza tym oczywiście pojawiły się takie emocje jak lęk, strach, irytacja, złość, gniew, ale jednak te ataki paniki królowały. O co chodzi z tymi atakami paniki? Jakbyśmy mogły rozłożyć na czynniki pierwsze te ataki paniki, bo często mówimy o depresji, właśnie o lęku, strachu, o jakimś takim zarządzaniu stresem przed wystąpieniami publicznymi, tak. ale ataki paniki jeszcze nie królowały jakoś w naszych rozmowach dotyczących zarządzania sobą tak. i tak dalej. To jest, wydaje mi się, całkiem nowy temat.
Tak, to jest nowy temat, ale on tak naprawdę, i tu też trzeba sobie podkreślić, że pojawił się i został w ogóle wywołany przez pandemię. Mhm. Bo jak sobie przypomnimy, co się działo, my też te badania w ogóle robiliśmy zaraz po świętach Wielkiej Nocy. I my je kontynuujemy i sobie porównujemy teraz wyniki, jak to wygląda po kilku miesiącach po ogłoszeniu właśnie lockdownu. I to jest bardzo ważne, że w tym czasie, kiedy my badaliśmy właśnie pracowników dużych firm i menadżerów, no to w mediach było szaleństwo, jeżeli chodzi o całą kwestię koronawirusa, ale mieliśmy też tak naprawdę bardzo mało informacji na temat tego wirusa, zresztą nadal dosyć mało go znamy. Cały czas są nowe wyniki badań i ta niewiadoma, ale też to nasilenie tych negatywnych komunikatów, które były po prostu puszczane do nas wszystkimi możliwymi kanałami.
I dodatkowo często sprzecznych komunikatów.
Tak.
Jeden wykluczał drugi, co też tak. potęgowało tę niepewność i stres.
Tak, tak. Zresztą ta cała sytuacja też, prawda, we Włoszech, która spotęgowała w ogóle, dała taką wizję tego, jak to może wyglądać, tak? Więc oczywiście to była no, niesamowita pożywka dla naszego umysłu, który no, jest po prostu zdeterminowany biologicznie do tego, żeby szukać zagrożeń, tak? Nasz mózg jest tak skonstruowany, że no, ma nam służyć w kontekście przetrwania naszego gatunku, więc no, my naturalnie, biologicznie jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby szukać zagrożeń. Skanować otoczenie w poszukiwaniu zagrożeń. No więc takie sytuacje były dosyć mocno też wykorzystane przez media, prawda? No bo my absolutnie, jak sobie widzimy informację w serwisie, która jest negatywna i pozytywna, to będziemy klikać na negatywną. I tu jest biologia, że tak powiem, przeciwko psychologii, jak ja to się zawsze śmieję. No i rzeczywiście ta biologia często zwycięża, że my po prostu wolimy sprawdzić, wolimy się dowiedzieć i nas ciągnie do tych negatywnych informacji. No tylko jak było ich tak dużo, to po prostu my cały czas karmieni tymi informacjami, ale też wymieniani pomiędzy sobą, wymienialiśmy się też informacjami, prawda, ze znajomymi, przyjaciółmi, z rodziną, o którą się martwimy. W związku z czym to było ze wszystkich stron i naturalną rzeczą było to, że część osób po prostu w takiej reakcji na taki bardzo silny bodziec, taki stresor, prawda, czyli tutaj te konkretne informacje, no reagowała po prostu atakami paniki, tak, które no, objawiały się chociażby bardzo irracjonalnym zachowaniem, tak, co było wiadomo, obserwowane chociażby przy zakupie papieru toaletowego. Czyli na takie paniki, no one nie trwają jakoś, no nie powinny trwać oczywiście bardzo długo. Jak trwają bardzo długo, no to trzeba absolutnie zareagować, zgłaszając się do lekarza. No ale tak powiedzmy, że mogą trwać od kilku minut, tak, do nawet do godziny. Natomiast no one są wywołane jakby takim bardzo silnym stresorem i też takim one powodują, czy wywołują taki natłok myśli dosyć mocno irracjonalnych, które prowadzą oczywiście też do irracjonalnych zachowań.
My możemy rozpoznać atak paniki u kogoś?
No myślę, że absolutnie tak, bo to po prostu widać, tak? Tych objawów jest tam dosyć sporo, cała lista, i to jest też przyspieszony oddech i no akurat u tej osoby, no to bicie serca, prawda, ciśnienie, ale też jakby te zachowania, tak? Są bardzo takie nerwowe, impulsywne, irracjonalne trochę. To, co ta osoba też mówi w danym momencie, tak? I też jak się czuje, często to zgłasza, tak, że o, nie wiem, wali jej serce, że nie może złapać oddechu, no to są różne takie objawy, które temu towarzyszą, więc tak, no zwykle taką osobę oczywiście można rozpoznać, tak, takim bardzo dużym pobudzeniem, tak, to po prostu się obserwuje.
No dobrze, jeśli jestem menadżerem i widzę, że mój pracownik ma atak paniki, to jak ja mogę mu pomóc?
No oczywiście zapytać, co się z tą osobą dzieje, tak? Czyli jak się czujesz i jakby co się z tobą dzieje, tak? No pytanie, czy oczywiście, no w jakiej sytuacji, bo my tak naprawdę, jak sobie przypomnę, kiedy one się rozgrywały, to one się rozgrywały wtedy, kiedy był lockdown, czyli my mieliśmy tak naprawdę możliwość zaobserwowania tej osoby, no nie wiem, no ewentualnie na wideokonferencji albo przez telefon, tak? Więc myślę, że łatwiej zareagować też, jak ta osoba jest obok nas, tak? Kiedy my ją widzimy, kiedy możemy złapać kontakt wzrokowy, kiedy możemy ją w jakiś sposób zakotwiczyć, tak? Czyli uspokoić.
Bo wasze badanie było przeprowadzane w kwietniu, tuż po lockdownie.
Tak.
I ono dotyczyło tych emocji towarzyszących ludziom w lockdownie. Ale rozumiem, że ataki paniki... Tak, zostaną z nami na dłużej.
Tak, aczkolwiek tutaj jest bardzo jeszcze ważna rzecz a propos samego badania, że my pytaliśmy, czy wtedy czujesz, tak? Czy teraz, tu i teraz czujesz ataki paniki nadal. Mhm. Czyli badaliśmy tu i teraz, nie to, co było w przeszłości. To nie były retrospektywne pytania, tylko te, które się dzieją tu i teraz i one jeszcze nadal były. Mhm. W związku z czym myślę sobie, że to, jak te badania się ukształtowały, to też wynika z tego, że w firmach była bardzo duża niepewność, że to niekoniecznie było związane tylko i wyłącznie z samym COVID-em, ale tak naprawdę zmiennością sytuacji w organizacjach. Że po prostu nie wiadomo było, co będzie. Że też nerwowe ruchy przez część menadżerów były podejmowane, prawda? Decyzje takie nerwowe, bo nie było wiadomo, co robić. W związku z czym robiono pewne działania, podejmowano pewne działania, ale one no, nie uspokajały. Były zmiany kierunku, prawda? Więc no, pracownicy mogli mieć, tak samo liderzy, no, ataki paniki, bo mogły po prostu być ciągłe zmiany kierunków akcji.
A czasami jeszcze brakowało tych informacji, bo oczywiście. Nawet jeśli w firmie czegoś nie wiadomo, no to można poinformować o tym, że czegoś nie wiadomo. A jak nie mówi się nic, no to wiadomo, że ludzie sobie dopowiadają te najgorszą wersję wydarzeń.
Tak,
możliwe,
tak, i plotka się niesie, tak, więc to był bardzo ciężki czas. Tym bardziej, że jeszcze dokładały się te elementy związane z naszym prywatnym życiem. Czyli jeżeli nie wiem, zaczęliśmy, nie wiem, kaszleć, kichać, mieć temperaturę, infekcję, no to też nie wiedzieliśmy, co się dzieje z nami, z naszymi bliskimi. Też to oddzielenie, prawda, od bliskich, od naszych rodziców, tak, starszych. No to było bardzo dużo takich czynników, które powodowały w nas niepokój, które wywoływały nasze najciemniejsze lęki, tak? I konfrontowały nas właśnie z takimi bardzo nieprzyjemnymi, silnymi rzeczami.
Dlatego mnie bardzo zdziwiło, że też z waszego badania wyszło, że bardzo dużo ludzi znalazło czas na samorozwój, bo mówimy wciąż o tym, że to był trudny czas, że było bardzo dużo pracy, było bardzo dużo stresów. Wystąpiła też konieczność pogodzenia wielu ról pod tym jednym dachem, tak? Ale mimo to ludzie znaleźli czas na samorozwój. Czy to wynika z tego, że jak pojawia się zagrożenie, to my jesteśmy naprawdę do ponadludzkiego wysiłku zdolni?
Tak, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo to też porusza kilka innych kwestii w mojej głowie, dlatego że to badanie, i to fajnie, bo będziemy mówić trochę o jakichś takich pozytywach w tym całym kontekście, dlatego że to, co też ciekawego wyszło w trakcie w ogóle pandemii i tego naszego home office'owego sposobu funkcjonowania, to wyszło to, że my więcej śpimy. Właściwie rekordowo więcej, tak? Czyli oszczędzamy czas na dojazdach, na tym, że dzieci tam musimy przetransportować do szkół i przedszkoli, więc chyba sobie śpimy troszkę dłużej, wygląda na to. To jest pierwsza rzecz. To jest super, dlatego że sen jest fantastycznym antidotum na stres, tak? I generalnie jest bardzo ważny w tej regulacji emocji. My w ogóle nie doceniamy snu. Ja powiedziałam zawsze, jestem ogromną fanką snu i w praktyce, i w teorii, i absolutnie sen jest ważniejszy niż jedzenie, sen jest ważniejszy niż aktywność fizyczna. Sen jest najważniejszy.
Jestem w tym samym klubie.
No właśnie.
A już zwłaszcza po przeczytaniu artykułu pod tytułem sen, brak snu zabija.
Tak, tak.
Bo brak snu bywa zabójczy.
Tak, absolutnie. Absolutnie. Znaczy, no nie ma jakby teraz takiej możliwości, żeby z powodów jak najbardziej etycznych, żeby to sprawdzić. Natomiast eksperymenty, które były prowadzone jeszcze wiele lat temu, kiedy wolno było, no to rzeczywiście były zatrważające w skutkach, tak? Czyli no jest bardzo taki, jego deficyt jest bardzo zgubny dla nas. Natomiast my więcej śpimy, lepiej się odżywiamy. To też jest ciekawe, prawda? Czyli gotujemy w domu. Czyli tak naprawdę ta nasza dieta polepszyła się w czasie COVID-u. I kolejną rzeczą jest właśnie też ta kwestia samorozwoju. Oczywiście ona może być wypadkową tego, że my sobie myślimy na niektórych przynajmniej stanowiskach, osoby sobie mogą myśleć, okej, to jest ten moment być może na to, żeby przygotować się ewentualnie na taką, no, taką sytuację, kiedy być może, tak, nie wiem, stracę pracę, będę musiała czy musiał ją zmienić. Zresztą sporo osób już straciło pracę, prawda, w związku z czym to też jest dosyć istotne, bo my sobie obserwujemy to, czy na jakichś różnych portalach społecznościowych, czyli na LinkedInie, czy też po prostu słyszymy, że takie sytuacje w firmach się dzieją. Nawet w naszej firmie, prawda, gdzieś tam też możemy usłyszeć, że planowane są różnego rodzaju zmiany. Więc tak, jak najbardziej instynkt nam podpowiada, okej, no to może będziemy się rozwijać. Ale też bardzo często wynika to z tego, że my szukamy różnych sposobów na to, żeby radzić sobie w tej trudnej sytuacji. Czyli sięgamy do, jak bardzo źle się czujemy, tak? Czujemy duży stres, czujemy duży niepokój, spadek kondycji, ale też zaczynamy zastanawiać się, jak na przykład, nie wiem, zwiększyć swoją odporność na infekcję, to po prostu zaczynamy szukać, czytać. Mamy trochę być może, no nie to, żeby jakoś kolosalnie więcej czasu, ale rzeczywiście te osoby, które na przykład no, mają dzieci już w takim wieku nastoletnim albo są, nie wiem, bez dzieci, prawda, czy są singlami, czy już mają dzieci dorosłe, no to jak najbardziej ten czas po prostu wykorzystują, tak? Bo też trzeba powiedzieć, że nie dla wszystkich absolutnie ten czas takiego lockdownu i w ogóle tej pandemii był zły. Bardzo wiele osób, z którymi my też rozmawiamy w trakcie szkoleń, no to absolutnie mówią, że to jest fantastyczny dla nich czas, tak?
Mamy też dużo fanów pracy zdalnej.
Tak. Tak, tak. Znaczy to ja osobiście też uważam, że ta praca w własnym takim rytmie jest naprawdę na wagę złota. Także to jest ten czas, kiedy my naprawdę możemy się przekonać, jakie ona daje benefity. I myślę, że jestem przekonana, że bez COVID-u by to nie było możliwe i część firm absolutnie już nie wróci do tego stylu, który był, dlatego że też pracownicy bardzo często nie chcą i też pracują o wiele bardziej efektywnie, tak? Bo są tacy, którzy oczywiście nie mają tych warunków i to trzeba naprawdę powiedzieć i pod kątem ergonomii i takiego jakiegoś wydzielonego miejsca do pracy i to naprawdę jest bardzo dużym wyzwaniem i będzie wyzwaniem i te osoby chcą wracać do biur, natomiast gro osób naprawdę pracuje o wiele bardziej efektywnie w domu, tak? Gdzie nie ma za dużo rozpraszaczy. Tylko tak jak mówię, no to jest bardzo kwestia indywidualna. Myślę, że tutaj ten czynnik związany z dziećmi jest decydujący. No i oczywiście z charakterem wykonywanej pracy, bo te osoby, które na przykład muszą jeździć do klientów i są mobilni bardzo w swojej pracy, no to prawdopodobnie no oni też mają sporo lęków związanych z tym, jak się chronić, prawda? No ale to są znowu kolejne inne wyzwania, no i oni nie mogą sobie pozwolić za bardzo na pracę zdalną. Prawdopodobnie w ogóle każdy tak naprawdę w tym czasie zaczął się zastanawiać, jak może trochę zmienić ten styl pracy, zoptymalizować go, tak? I dostosować do być może do tych warunków, które są. Mhm.
Też nad tym pracuję. Ja w opracowaniu McKinsey'a czytałam ostatnio, że pandemia koronawirusa stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego, nie tylko w taki bezpośredni sposób, ale trochę już też o tym wspominałam, o tych chorobach psychicznych. To jedno, ale też możemy powiedzieć, że taki kryzys gospodarczy rodzi bardzo dużo napięć emocjonalnych, które mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne. I tutaj chciałabym Cię poprosić o jakieś praktyczne porady dotyczące tego, jak sobie z takimi napięciami radzić. Trochę się już przewijały te różne sposoby, ale czy Ty byś mogła polecić taki konkret teraz?
Konkret. Konkret. Tych konkretów jest sporo, bym powiedziała. Znaczy, największym konkretem takim, który ja rekomenduję, to jest systematyczna praca nad sobą. Tak? To znaczy, oczywiście jest tak, że taką odporność psychiczną nabywa się w czasie, jeżeli się jej nie ma, prawda? Nabywa się w czasie, to jakby wypadkowa takich wielu składników, nad którymi warto pracować. Ale jeżeli chcemy doświadczać takiej zmiany jakościowej dosyć szybko, to można wykorzystać taką technikę, która... Ja jestem w ogóle jej ogromną fanką, dlatego że ona fantastycznie ustawia nam cały dzień. To jest bardzo ważne w ogóle, jak my zaczynamy dzień, tak? Mhm. I niezależnie od tej systematycznej pracy nad sobą, od poszerzania naszej własnej samoświadomości, przepracowywania schematów, w których jesteśmy, też schematów związanych z naszym wychowaniem, tak? I z tego też, co my mieliśmy tak naprawdę przekazywane przez naszych rodziców. No bo tak naprawdę te lęki, to jak my postrzegamy świat, bardzo często po prostu jest pokłosiem tego, w jaki sposób byliśmy wychowywani, ale też jakie mamy doświadczenia. I też tego, czy my się nad nimi pochylamy, zastanawiamy, z czego to wynikało, co dane doświadczenie nam przynosi, jaką informację o nas, czego nas uczy. Tak? Czyli to jest ta systematyczna praca nad różnymi trudnymi doświadczeniami, żeby nie przechodzić koło nich tak naprawdę bezrefleksyjnie. Prawda? Tylko wyciągać wnioski, przyglądać się, pracować małymi krokami z bardzo dużą uważnością na siebie.
Czyli to po prostu może się dziać w naszej głowie.
Może, czy w ogóle to się dzieje w naszej głowie, bo nawet jakby cała kwestia związana z właśnie z percepcją zagrożeń. Tak, czy życie jest dla nas zagrażające, czy jest wielką szansą, prawda, i może możliwości. Są osoby, które boją się różnych rzeczy, a są takie, które hajda do przodu, im się więcej dzieje, tym super, tak? I pomijając ten czynnik właśnie taki, powiedzmy, stricte temperamentalny, na który my nie mamy wpływu, to wiele rzeczy możemy przepracowywać ze sobą i małymi krokami naprawdę iść do przodu, aczkolwiek nie jestem też zwolenniczką teorii, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Absolutnie nie. Uważam, że są takie sytuacje, które rzeczywiście łamią nas w pół i bardzo ciężko nam jest wstać.
Zabrzmiało to groźnie.
Tak, tak. Ale to też wynika z tego, że bardzo dużo teraz w różnych źródłach, w internecie i dużo jest też takich ekspertów, coachów przez EU, jak ja to mówię, którzy po prostu mówią, tak, że co cię nie zabije, to cię wzmocni.
Możesz
tak?
wszystko.
Możesz taka, wszystko.
Taka papka motywacyjna.
Tak, no tak. I my w to wierzymy. Idziemy na szkolenie, które trwa 8 godzin. Odbywa się to zwykle w towarzystwie 1000 osób na wielkiej sali konferencyjnej. My wychodzimy uniesieni różnymi złotymi receptami. Wracamy do domu, stosujemy te recepty i nagle się okazuje, że nie lecimy tak wysoko, jakbyśmy chcieli. No, nie lecimy dlatego, że my tak naprawdę każdy z nas ma dużo rzeczy ze sobą najprawdopodobniej do przepracowania, tak? Które wywodzą się jeszcze z głębokich, głębokich lat naszego dzieciństwa, schematów, które my w sobie mamy, różnych ograniczeń, różnych naszych lęków, różnych naszych przekazywanych programów od rodziców, ale też doświadczeń. I tak naprawdę w życiu dorosłym to jest taka powolna praca nad sobą, nad tym, czego doświadczamy, co to, jakie informacje o nas właśnie niesie i przyglądaniu się trochę temu, ale też przepracowywaniu z taką dosyć naprawdę dużą uważnością na siebie.
Tak? To jest takie długofalowe myślenie i taka, jak wspomniałaś, powolna praca nad sobą.
Tak.
A jest jakieś szybkie rozwiązanie?
Absolutnie jest.
No to mam taki szybki strzał.
Tak. Dużo jest takich szybkich strzałów. Taki fantastyczny szybki strzał, który ja stosuję, to jest właśnie mój sekret. Powiedziała, że to jest mój sekret. To jest taka reguła, która została zmiksowana z różnych źródeł przeze mnie. Natomiast ja bardzo się zainspirowałam Robinem Sharmą, który napisał taką książkę 5 AM Club. I od razu powiem, że nie jestem wśród osób, które o 5 rano wstają. Wstaję troszeczkę później, zgodnie z własnym rytmem dobowym. Natomiast bardzo fajną miał tam regułę 20-20-20. I ta reguła mówiła o tym, że każdego dnia warto poświęcić 20 minut na aktywność fizyczną, czyli na tak zwany health set. 20 minut na mindset, tak? Czyli na to, żeby inaczej się tak nastawić mentalnie do tego dnia, i 20 minut na soul set, czyli na taki duchowy rozwój. Natomiast co znaczy to 20-20-20?
No właśnie, chciałam o to zapytać. Rozszyfrujmy te.
Tak, rozszyfrujmy te liczby. 20 to jest 20 minut. I teraz jak sobie pomyślimy, kto z nas ma godzinę dziennie, rano, żeby popracować nad sobą, no to są tacy, co oczywiście ten czas mają, ale jeżeli na przykład mamy dziecko, dwójkę dzieci, pracę zawodową, prawda? No to już jest o wiele ciężej, żeby znaleźć tą godzinę. No więc ja sobie pomyślałam, okej, co takiego praktycznego może być, co ja sama mogę zastosować, mając nawet bardzo dużo pracy. No i wymyśliłam regułę 2, 2, 2, 2. I tutaj są 4 dwójki, to jest ważne, czyli mamy razem 8 minut. I to już zaczyna być realne. Myślimy, okej, czy ja mam 8 minut rano? Mam. No i jeżeli chcę naprawdę spektakularnie zacząć dzień, tak spektakularnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to jest taka bardzo prosta technika. Mamy 2 minuty i po wstaniu z łóżka bardzo ważne jest to, żeby przez 2 minuty się trochę poruszać, porozciągać. Tak? Ja na przykład robię powitanie słońca. Oczywiście moje powitanie słońca trwa dłużej niż 2 minuty. Zdecydowanie około właśnie 20 minut, nawet do 45. No ale dla tych, którzy są takimi zestałkami, jak ja to mówię, czyli nie lubią się ruszać i w ogóle sport i aktywność fizyczna nie jest dla nich, to te 2 minuty naprawdę są bardzo realne. No bo można stanąć na karimacie, przez 2 minuty naprawdę trochę porozciągać swoje ciało i zupełnie też inaczej zaczynamy dzień, bo jeżeli budzimy się naturalnie, to powinien budzić nas oczywiście wyrzut kortyzolu do krwi, tak? I wtedy my jesteśmy w stanie poprzez aktywność fizyczną zmetabolizować trochę ten kortyzol, tak? Go jakby spalić. I to jest bardzo ważne, czyli on jakby resetuje się tak naprawdę pod tym kątem fizycznym rano, ale też pobudzamy, czyli zwiększamy temperaturę ciała. I nawet jeżeli jesteśmy niewyspani, to taki poranny ruch jest naprawdę niezwykle potrzebny, dlatego że on nam podnosi temperaturę. A wiadomo, że żebyśmy my byli naprawdę dobrze funkcjonowali od rana, to musimy mieć po prostu wyższą temperaturę ciała, ale też wyższą temperaturę naszego mózgu. No najgorzej to się po prostu obudzić w tej głębokiej fazie snu, tak? Jak my sobie nastawiamy budzik i budzimy się z tej głębokiej fazy snu, no to jest dla nas najbardziej takie, bym powiedziała, dramatyczne przeżycie, w związku z czym dobrze jest podnieść sobie tą temperaturę. Tak, i technik jest oczywiście kilka na to. Ja jestem za tym, żeby się trochę poruszać. Nie zachęcam do bardzo ekstremalnej aktywności rano, no bo nasz organizm po prostu wtedy no, nie jest na tych najwyższych obrotach. Tak, lepiej po południu rzeczywiście te treningi takie, które mają na celu osiąganie jakichś tam określonych wyników, lepiej je przesunąć na popołudnie. Czyli rano to są te 2 minuty. Prawda? Czyli mamy health set, to jest pierwsze. Drugi to jest heart set. Heart set, czyli poziom serca. I tutaj bardzo wartościowe jest to, żeby usiąść sobie i przez 2 minuty poobserwować swój oddech, czyli oddać się medytacji. Tak, takiej medytacji opartej na oddechu, to jest najprostsza sprawa, czyli po prostu obserwować każdy wdech, jak robimy wdech, jak robimy wydech, sprawdzić, gdzie czujemy swój oddech najwyraźniej, czy jest to klatka piersiowa, czy jest to nos, czy jest to może brzuch, i po prostu obserwować naprzemienność tych wdechów i wydechów, nic więcej, tak, nie zmieniać go, postarać się po prostu zakotwiczyć w tej chwili bieżącej, w tym, co mamy tu i teraz, nawet jeżeli pojawia się jakaś myśl, to zauważyć tą myśl i ją puścić, tak, można sobie wyobrażać, że każdą myśl, nie wiem, etykietujemy i mówimy sobie, nie wiem, to jest plan działania, to jest wspomnienie, tak, ale puszczać, czyli trochę tak jak, nie wiem, wkładać te myśli w balony i wypuszczać w powietrze. I to jest naprawdę bardzo fajna technika. 2 minuty, naprawdę realny czas na to ćwiczenie. Następny poziom to jest mindset. I mindset tutaj to, co jest naprawdę, tutaj mamy 2 opcje, to co ja naprawdę rekomenduję, to są takie dwie różne techniki. Pierwsza technika to jest taka, że możemy wziąć swoją ulubioną książkę, taką, którą teraz akurat czytamy, ale okej, być może aż tak dużo czasu nie mamy, więc z takiej mocnej inspiracji możemy sobie właśnie inspirującej książki wziąć jakąś jedną, dwie strony i po prostu przeczytać. Tylko tyle, tak? Czyli coś, co nas naprawdę bardzo mocno inspiruje. Można też wziąć kartkę, długopis i napisać sobie takie trzy cele ważne, które chcemy osiągnąć tego dnia. I to nam zajmie tak naprawdę też dwie minuty, prawda? Czyli sobie wybieramy albo jedną, dwie strony książki, albo trzy cele, które chcemy osiągnąć danego dnia i chcemy te cele chronić, czyli naprawdę chcemy je zrealizować. I ostatni poziom to jest soul set, czyli poziom taki duchowy. I warto sobie zadać tutaj cztery pytania. Jak chcę się dzisiaj czuć? Kim chcę dzisiaj być? Jakim chcę być człowiekiem? Tak? Co chcę dać innym? I co chcę otrzymać od innych? Tak? Czyli tak jak dzisiaj na przykład ja sobie rozpoczęłam dzień, to sobie zapytałam się, okej, jak chcę dzisiaj się czuć? No na pewno chcę się czuć spokojna i na pewno chcę się czuć pozytywnie, tak? Kim chcę dzisiaj być? No chciałam być dzisiaj właśnie inspiracją dla innych, tak? Co bym chciała otrzymać od innych? Pozytywną energię i uwagę, tak? A co chcę dać innym? No tak naprawdę kawałek siebie, tak? Bo ten dzień jeszcze się nie kończy, w związku z czym jeszcze mam dwa spotkania dzisiaj. My sobie odpowiemy na te cztery pytania. Popatrzymy sobie też na swój dzień pod takim kątem, że okej, trochę sobie poćwiczymy, pomedytujemy, nastawimy się inaczej mentalnie, to ten dzień kompletnie inaczej się zaczyna. To jest kompletnie inna jakość, tak? Czyli mamy tutaj wybór i to jest raptem 8 minut. Magia tej techniki polega na tym, że te 2 minuty rozciągają nam się w 4 minuty, 4 minuty w 8 minut, tak? I naturalnie po prostu my zaczynamy sobie fajnie poranek i nawet nie wiadomo kiedy, po prostu trochę dłużej ćwiczymy, dłużej medytujemy, tak? I w ogóle ten dzień zaczyna się w takiej zupełnie innej jakości, w takiej jakości, do której być może każdy z nas tęskni.
Czyli to jest taki rytuał wejścia w dzień.
Tak, tak, bardzo spokojny, dlatego że bardzo wiele osób już budzi się rano z lękiem, tak? Czyli pierwsze, co otwiera oczy i już myśli o tym, co ma do zrobienia w ciągu dnia. Już jest ten niepokój, bicie serca, takie wstrzymanie oddechu, tak? I my już wiemy, że się nie wyrobimy, my już wiemy, że mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie. I teraz jak zrobić, żeby jednak spokojnie zacząć dzień? To jest niezwykle ważne, z jaką my energią w ogóle zaczynamy dzień, ta energia rozruchowa.
Tak, to prawda, ale z drugiej strony czasami mamy tyle rzeczy, że się z tymi rzeczami nie wyrabiamy.
Tak, i ja zawsze mówię też to, że ta uważność na siebie, czyli mindfulness, ta uważność na to, co się ze mną dzieje i to trenowanie uważności, to jest kolejna technika, uwaga, kolejny sekret teraz, jest drugi, jest niezwykle ważne, tak? Bo jeżeli my nie wiemy, co się z nami dzieje, to my tym nie zarządzimy. Najtrudniej, największym wyzwaniem tak naprawdę, najtrudniejszym wyzwaniem jest bycie na autopilocie, bo jeżeli my jedziemy na automacie, tak? My reagujemy non-stop na różne rzeczy, a nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, bo tu jest bardzo duża różnica między reakcją a odpowiedzią na to, co się przydarza, no to jeżeli my tylko reagujemy i jesteśmy na takim właśnie autopilocie w reakcjach, no to de facto to co my zrobimy? No nic z tym nie zrobimy, prawda? Czyli jesteśmy w automatyzmach. I bardzo ważne jest to, żeby wejść trochę na taki metapoziom. I mówi się w ogóle o tym też, że uważność jest taką metakompetencją XXI wieku i całkowicie się z tym zgadzam, bo zarówno jeżeli my nie czujemy naszego ciała, prawda, no to nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, zareagować i na to, że jesteśmy zmęczeni. Jeżeli nasze ciało jest zmęczone, no to nie kontrolujemy za bardzo emocji, tak, bo ciało może nam pomóc, a może nas zasabotować bardzo sprytnie zresztą w zarządzaniu emocjami. I dlatego też jestem ostrożna w mówieniu o różnych technikach, ja z reguły to podaję trochę trudniejsze, dlatego że techniki radzenia sobie ze stresem mogą nam się w ogóle nie przydać w momencie, kiedy my tylko i wyłącznie jesteśmy zmęczeni, niewyspani. Tak? To my po prostu mamy z reguły regres do tych zachowań, do których nie jesteśmy dumni, dlatego że my nie mamy zasobów do tego, żeby zareagować w odpowiedni, adekwatny sposób, w świadomy. No więc reagujemy schematycznie i no mówię w taki sposób, z których no niestety się nie cieszymy później po fakcie i bardzo często żałujemy, że tak, a nie inaczej zareagowaliśmy. Natomiast no to jest też informacja, w jakim my stanie jesteśmy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się skontrolować, jeżeli wybuchamy i nasze badanie też pokazało, że ponad 55% osób reaguje w sposób, którego bardzo żałuje, czyli w sposób taki nadmiarowy, agresywny, tak, to też jest dowód na to, że my jesteśmy być może przeciążeni, prawda? Być może jesteśmy zmęczeni i znowu to jest punkt, w którym warto się zatrzymać. Więc ta uważność na siebie jest niezwykle ważna. I teraz pytanie, okej, to czy ja w takim razie mam iść na 9-tygodniowy kurs mindfulness, prawda? Kurs MBSR-u. Czy i wtedy jest pytanie, okej, ja nie mam na to przestrzeni teraz. No i teraz jak ćwiczyć tą uważność w takim everyday life, tak? I nic prostszego. Wystarczy zacząć od tego, że my sobie nastawiamy zegarek w telefonie 3 razy w ciągu dnia. I jak tylko nam ten telefon zadzwoni, możemy sobie ustawić w ogóle taką etykietę z kilkoma pytaniami. I jak ten telefon nam dzwoni, widzimy, że nam dzwoni, wyświetla się etykieta z pytaniem. Jak ja się czuję fizycznie? Tak? Fizycznie. Czyli czy ja gdzieś mam napięcia w ciele? Czy boli mnie głowa, czy nie? Czy czuję zmęczenie w mięśniach? Czy mam ściśnięty żołądek? Jak ja się czuję fizycznie? Tak? Czyli łapię kontakt z moim ciałem. Drugie pytanie, co ja czuję? Jakie emocje? Tak? Co ja czuję? Bo to jest też właśnie to, że my bardzo często my nie wiemy, co my czujemy. My w każdej sekundzie naszego życia czujemy coś, prawda? I teraz tak, czy ja czuję spokój, czy ja czuję niepokój, czy ja czuję radość, czy ja czuję może smutek, a może jakąś ciekawość, prawda? A może złość. Pytanie, co ja czuję, tak? Tu i teraz, w tej dokładnie sekundzie, tak? Czyli jak ja się czuję fizycznie, co ja czuję? I trzecie pytanie, gdzie teraz chcę skierować swoją uwagę? Tak, świadomie. Czyli na jakie zadanie, na jakie działanie chcę przekierować swoją uwagę. I trzy razy w ciągu dnia taki moment zatrzymania, on nam nie zajmie więcej niż 60 sekund, tak, może 2 minuty, naprawdę wystarczy. I to już jest pierwszy krok. Potem oczywiście można to rozszerzać do tego, żeby na przykład robić sobie takie 2-minutowe medytacje, tak, czyli przez te 2 minuty obserwować swój oddech, tak. Później można dołączyć do tego poranną i wieczorną medytację, tak, czyli po 10-15 minut sobie usiąść przed snem, rano po obudzeniu się, zanim zaczniemy poranny rozruch na przykład, i ten heart set sobie zrobić na początku, potem health set, czyli ćwiczenia, i pomedytować chwilę, tak. I to są takie techniki, które nam dają ten jakby taki metapoziom w zarządzaniu tymi emocjami, no bo oczywiście są różne techniki też, ten oddech tak zwany kwadratowy, tak?
To nie wiem, co to?
No właśnie, on też dosyć mocno pomaga w stresie, kiedy po prostu robimy, kiedy sobie oddychamy, robimy wdech tam na przykład na 3 albo na 4, wstrzymujemy znowu też na tyle samo, na 3, na 4, potem wydychamy na 3, na 4, i wstrzymujemy na 3, na 4, tak? Czyli cały czas oddychamy, licząc do 3 albo do 4, tak? Czyli wdech, zatrzymujemy się, wydychamy, zatrzymujemy się, tak? Czyli cały czas w takim po prostu spowolnieniu. No ale to tak naprawdę, no, to jest już taki poziom reaktywny, że jak coś się z nami dzieje, no możemy sobie ten oddech zastosować, możemy zastosować wdech na 3, wydech na 6.
To jest szybkie rozwiązanie.
To też jest szybkie rozwiązanie.
Bardzo lubimy szybkie rozwiązania. Tak. Słyszałam chyba o tym, ale nie wiedziałam, że to się nazywa oddechem kwadratowym.
Tak, tak, tak. No to są też techniki oddechowe stosowane między innymi przez armię amerykańską, tak, przy Navy SEALs, czyli ten wdech na 3, zatrzymanie, wydech na 6. Zatrzymanie. No to jest jakby, to są różne wersje, różne warianty tych oddechów. Na pewno to, co też pomaga, to jest takie w ogóle uczenie naszego umysłu i w ogóle mózgu pozytywnego myślenia. Znaczy bardzo ważne też jest to, i to chciałam też podkreślić, że w sytuacjach trudnych nie chodzi o to, żeby być pozytywnym. Chodzi o to, żeby być spokojnym.
Właśnie, bo trochę tak czasami myślimy, że to pozytywne myślenie polega na oszukiwaniu samego siebie.
Tak, i to jest wielka pułapka. To jest wielka pułapka. Właśnie jest taki serial The Crown i tam królowa Elżbieta w pewnym momencie mówi, że w byciu królową najtrudniejsze jest to, żeby zachować spokój. Tak, że jakby rolą monarchii jest zachować spokój. No i czasem sobie można powiedzieć, żeby być jak królowa Elżbieta, tak? Czyli żeby zachować spokój. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być w ogóle w bezruchu, tylko ten moment, kiedy coś dzieje się naprawdę takiego trudnego dla nas, to w tym momencie dosłownie usiąść na rękach. Dosłownie. No nie robić nic, tak? Czyli złapać tą percepcję, okej, gdzie my jesteśmy, jak się czujemy i co się z nami dzieje. I przez moment po prostu nie robić nic, tak? Bo my jesteśmy też nauczeni, żeby reagować, a nie odpowiadać.
Dać upust emocjom.
Tak, tak. I to też chodzi o to, że no, upust emocjom, no to też jest naturalne, tak? Bo jak to napięcie jest ogromne, no to ono po prostu, nie wiem, noga nam chodzi, nie wiem, bawimy się długopisem, chodzimy, prawda? Czyli kanalizujemy gdzieś to napięcie w ruchu. I to jest absolutnie naturalne, bo jak jesteśmy zestresowani, w ogóle reakcja stresowa służyła temu, żeby wprawiać ciało w ruch, albo do walki, albo do ucieczki, prawda? No my zwykle siedzimy, przeżywamy stres na siedząco. Ale chodzi o to, że jak gdzieś coś trudnego w naszym życiu, to też warto na chwilę, okej, łapię oddech i patrzę, co się dzieje, tak? I dopiero działam, czyli de facto jakby szukam dobrej odpowiedzi, a nie, że od razu mam bodziec reakcję, no bo te reakcje czasem no, nie są zbyt trafione, tak? Czyli żeby mieć ten moment zatrzymania i to jest niezwykle ważne, ale bardzo też ważne jest to właśnie, żeby nie popadać w tą pułapkę bycia pozytywnym, bo to jest czasem absolutnie nieludzkie, tak? Niehumanitarne. Czyli my jeszcze dodatkowo do tych wszystkich problemów, które mamy, nakładamy na siebie jeszcze taki ciężar bycia pozytywnym. A jak nie jestem pozytywna, no to jeszcze się za to karzę. Nie, no bo ja teraz powinnam być jeszcze pozytywna, no bo przecież tak trzeba. No
i
nie trzeba.
I od nas tego często też oczekują.
No tak, tak. No, na przykład, no co przesadzasz, wszystko będzie dobrze. Właśnie te zdania takie od znajomych. Nie, no co ty, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, nie? Albo jakieś takie inne złote porady. No a jak my czujemy, że nie jest dobrze, tak? No, no bo nie jest dobrze, bo my jesteśmy w takiej, a nie innej kondycji, tak widzimy tą sytuację, kropka, tak jest. I bardzo ważne jest to, żeby gdzieś tam złapać spokój. Można też bardzo fajną rzecz zrobić, mianowicie włączyć sobie ciekawość. I to jest bardzo też ciekawe, to jest bardzo ciekawa technika, dlatego że ciekawość jest taką emocją, która otwiera. Tak? Czyli jak my się bardzo na przykład czegoś, no nie wiem, obawiamy, tak? Idziemy na jakieś spotkanie na przykład z naszym przełożonym i gdzieś już fantazjujemy, snujemy czarne scenariusze, no to ważne, żeby na przykład powiedzieć, a ciekawe jak będzie. Tak? Czyli ta ciekawość też jest takim fajnym, bym powiedziała, wentylem dla nas, ale też jestem w długofalowej perspektywie absolutnie za taką rekomendacją, żeby uczyć nasz mózg po jakby wyłapywania pozytywnych wydarzeń, pozytywnego myślenia.
No takiego. Tak, bo ta ciekawość to może w różne strony pójść, prawda?
Może,
bo
może,
możemy sobie wyobrazić różne...
To negatywne, tak.
Spotkania.
Tak, ja myślę, że to jest technika zaawansowana już. To już jest po tym uczeniu umysłu pozytywnego myślenia. Nie, oczywiście się śmieję, ale to myślę, że z tych kilku technik każdy sobie coś wybierze, ale jeżeli chodzi o uczenie właśnie mózgu łapania tych pozytywnych elementów, jest to potężna technika. To jest, ona tak niewinnie wygląda, bo to jest, ona się nazywa Gratefulness Challenge, trening wdzięczności. No i warto go robić tak no minimum przez 21 dni. Ale najfajniej byłoby go w ogóle wprowadzić w taką codzienną rutynę.
Ale tego się robi dosyć dużo, bo mamy ten dzienniczek uważności.
Tak.
Co trzy razy dziennie
tak.
Odpowiadamy sobie na trzy pytania. Poranny rytuał.
Trzy razy w ciągu dnia, nie co trzy godziny, bo to...
Tak, trzy razy w ciągu dnia.
Poranny rytuał. Ale co to tam, jak to zbierzemy razem, to jest raptem ile tam? 20 minut może w ciągu dnia dla naszego well-beingu, dobrostanu. A poza tym...
To jest inwestycja
to
na
jest
całe
w ogóle,
życie.
Ojejku, to jest najlepsza inwestycja w ogóle. To się z niczym innym nie równa. To jest po prostu jakość naszego życia. Natomiast ja tak zakładam, że ktoś, kto tego słucha, sobie pomyśli, a to jest fajne, a to nie jest fajne, to nie dla mnie. Więc myślę, że można sobie wybrać. Natomiast dlaczego ja mówię właśnie o tym pozytywnym treningu umysłu? Dlatego, że my naprawdę jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby biologicznie szukać zagrożeń. I nasz mózg nie jest za bardzo jakby uczony takiego super pozytywnego myślenia. Tak? I warto go nauczyć, bo to jest absolutnie do wyuczenia. I można to zrobić każdego dnia po prostu dziękując za trzy rzeczy. Tylko no nie może być coś takiego, że mam pracę, mam męża, mam dwójkę dzieci następnego dnia, praca ta sama, mąż ten sam, dzieci te same. Nie, bo to w ogóle nie działa. Chodzi o to, żeby wyłapywać, oczywiście można się kiedyś obudzić i zdziwić się, prawda? O, mąż inny. ale to jest bardzo ważne, żeby tutaj rzeczywiście łapać takie momenty, takie drobne momenty wyjątkowe, tak? Że na przykład wypiłam super dobrą kawę z przyjaciółką czy z przyjacielem, albo miałam fantastyczną rozmowę z klientem, albo udało mi się coś domknąć, tak? Albo z kimś porozmawiałam i ta rozmowa była wyjątkowa. W związku z czym to jest niezwykle ważne, żeby łapać takie drobne momenty w ciągu dnia, zauważać je i pod koniec dnia na przykład sobie te trzy elementy czy momenty w ogóle wymienić. I jeżeli będziemy to robić naprawdę pieczołowicie przez te kilka dni, to zaczniemy w ciągu dnia w ogóle dostrzegać te pozytywne rzeczy.
To się trochę wiąże też z tą uważnością, prawda?
Absolutnie. Tak. Tak, tak. No ja myślę, że też, ja chyba nie do końca też myślę, że na wyzwania dzisiejszych czasów te proste, takie najprostsze techniki kiedyś bardzo, że tak powiem, forsowane na różnego rodzaju szkoleniach dzisiaj są adekwatne. Że my jesteśmy w tak zmiennym środowisku, tak wielu zmiennych rzeczy doświadczamy w ciągu naszego życia, tak wielu bodźców, że my po prostu musimy się uzbroić w zupełnie inne narzędzia i wejść w ogóle na inny poziom, na tak zwany metapoziom naszego funkcjonowania. Tak? Czyli być tu i teraz, tutaj gdzie jesteśmy na takim poziomie, że my sobie też tutaj rozmawiamy, ale być też na takim metapoziomie, gdzie my też łapiemy kontakt od razu z tym, co czujemy, jak się czujemy fizycznie, tak? Czy jak sobie z tobą rozmawiam, ale też jakby czuję, nie wiem, czy jestem napięta, czy jestem rozluźniona, tak? Czyli taki metapoziom, który cały czas nam towarzyszy. I to już jest taki, bym powiedziała, metapoziom funkcjonowania, metahuman, że tak powiem, który no, odpowiada teraz dzisiejszym
czasom. I możemy
czasom.
Się tego uczyć.
Tak, absolutnie. Tak, małymi kroczkami w ogóle. W sposób bardzo taki zgodny z nami, z naszym rytmem.
I bez presji.
I bez, absolutnie
mamy
bez presji.
Mamy już jej dosyć tak. w tych czasach. No dobrze, to Ja ostatnio też, wiadomo, dużo czytam na temat zjawisk towarzyszących pandemii. Natknęłam się na bardzo ciekawe poglądy profesora z Stanford University w Kalifornii, Jeffreya Pfeffera. On sądzi, że obecnie oczekiwanie od ludzi, aby wykonywali swoją pracę na tym samym poziomie koncentracji i wydajności, jest chore. Dokładnie tak to określa, bo pracownicy podejmują teraz swoje zadania w zupełnie innym środowisku, o czym my już wiele razy wspominałyśmy, i są pod wpływem niepokojących informacji o zagrożeniu zdrowia, martwią się też o swoje zatrudnienie, więc tak jakby są narażeni na ten stres chroniczny, który niszczy, zabija, no nie jest na pewno naszym przyjacielem. I ja wiem, że jest taka technika nazywania, zauważania emocji, która jest tak jakby punktem wyjścia do zarządzania tymi negatywnymi emocjami. Ale czy jest coś dalej? Co robić potem? I mam też takie pytanie dotyczące tego, gdzie jest ta granica między tym stresem właśnie mobilizującym, motywującym do działania, na przykład do zmiany, no bo jak już ten stres czujemy, no to możemy też w sumie, może to stanowić jakiś taki zimny prysznic, który skłoni nas do tego, żeby zastosować te twoje sekrety wspaniałe, ale też możemy przekroczyć granicę i tak jakby zadecydować, tak, że stres zacznie nas wykańczać.
Tak, no czy to w ogóle odpowiadając jakby na tą pierwszą też część pytania, to absolutnie jest tak, że to nazywanie emocji to jest też uważnością, tak? Czyli to już jakby mamy trochę omówione, czyli jeżeli wiem, co się ze mną dzieje, potrafię to nazwać, to już jestem w dobrym punkcie, tak? Bo ja mam już to narzędzie do tego i ten punkt wyjścia do tego, żeby zarządzić tym dalej, tak? W ogóle podjąć decyzję, co z tym robię. Stworzyć tą przestrzeń do decyzji na temat mojego zachowania. Natomiast absolutnie jest tak, że my w stresie optymalnie w ogóle nie pracujemy. Dlatego, że stres nie służy nam do optymalnej pracy. Są badania, które absolutnie potwierdzają też to, że jeżeli odczuwamy silne, przyjemne emocje, ale też nie tak ekstremalnie jak euforia, tak? Tylko takie, bym powiedziała, no takie silne, przyjemne jak radość, zapał, entuzjazm, taki pozytywny humor, pozytywny nastrój, tak? Jak jesteśmy niesieni tymi pozytywnymi emocjami, to my naprawdę jesteśmy w stanie super szybko osiągnąć stan flow, przepływu, tak? Czyli być w mega koncentracji, w takiej motywacji do ukończenia zadania. Też mamy większą taką, działa chłonność poznawczą, tak? Gdzie my jesteśmy bardziej skoncentrowani na zadaniach, jesteśmy w stanie osiągnąć tą głęboką koncentrację, nie surfujemy po powierzchni. I my wtedy jesteśmy najbardziej jakby efektywni przy takich trudnych, koncepcyjnych zadaniach, przy podejmowaniu decyzji, które też jakby jako proces nie są wcale proste. Przy zadaniach też różnego rodzaju, które wymagają wykreowania różnego też rodzaju rozwiązań. Natomiast bardzo, bardzo istotne jest to, że my szczególnie w Polsce nadal cały czas u nas pokutuje takie zarządzanie przez lęk, niepokój i niepewność. I to jest bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo to jest nie okej. W sensie dlatego, że my, czy liderzy, my sami sobie jakby obniżamy efektywność. Czyli do pewnego momentu absolutnie stres nas mobilizuje, no bo jakbyśmy w ogóle nie mieli pewnie stresu, to byśmy nie wychodzili z łóżka. W sensie jakbyśmy w ogóle nie musieli, to byśmy
sobie leżeli. Byli wyspani.
Bylibyśmy wyspani w ogóle, tak? Ale raczej byśmy za dużo mobilizacji takiej do działania nie mieli. Czyli jest taki poziom oczywiście stresu takiego stymulującego w pozytywny sposób, tak? Natomiast po przekroczeniu właśnie tego punktu krytycznego, on już nam nie służy. Każdy ma ten punkt gdzie indziej. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że my w stresie nie widzimy za bardzo reakcyjnych ludzi, nie jesteśmy empatyczni, nie będziemy. Będziemy nakierowani na cel, jesteśmy mocno zadaniowi i de facto w przypadku liderów no jest to podwójnie zdradzieckie, tak? Bo nie dość, że oni nie są w stanie optymalnie pracować pod kątem podejmowania na przykład strategicznych decyzji, oni podejmują decyzje bardzo szybko, w sposób reaktywny. Tak, jest bodziec, rak, pstryk, lecimy. Natomiast naprawdę bardzo wiele badań, ale też eksperymentów, które my przeprowadzamy w trakcie warsztatów na sali, pokazują, że te odpowiedzi nigdy nie są optymalne. One zawsze są. W sensie one, te decyzje i odpowiedzi są, tylko one nie są optymalne. Czyli można powiedzieć, że ta jakość pracy jest absolutnie niższa. No bo tutaj też jest to związane z tym, w jaki sposób nasz mózg pracuje, tak? I w stresie nasza kora przedczołowa nie jest w stanie pracować w pełni efektywnie, o czym już naprawdę bardzo dużo ekspertów mówi, więc ja też nie chcę się powtarzać. Natomiast to jest właśnie ta część mózgu odpowiedzialna za to logiczne takie myślenie analityczne, za planowanie, za podejmowanie decyzji, tak? Za kreowanie też pewnych jakichś takich różnych rozwiązań. W związku z czym no, my sobie jakby w stresie ograniczamy funkcjonowanie tej kory przedczołowej. No nie jest tak, że w ogóle nam krew nie dopływa, natomiast rzeczywiście no, ona nie jest nam potrzebna. Strategiczne myślenie nie jest nam potrzebne, jak goni nas dziki zwierz, prawda? My mamy uciekać i ratować swoje życie. My mamy działać szybko i reaktywnie. I tak my działamy.
Jedna strategia przetrwania.
Dokładnie. Więc i myślę sobie, że nadal nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak? I nadużywamy tej reakcji stresowej również w zarządzaniu ludźmi. I to jest niezwykle ważne, że liderzy dzisiaj to jakby ich główna rola sprowadza się w takich kryzysowych sytuacjach do dawania poczucia bezpieczeństwa i wspierania tak naprawdę pracowników, tworzenia im takiego środowiska, w którym oni będą mogli naprawdę funkcjonować optymalnie i wykonywać swoją pracę dobrze. Lider jest osobą, na której oczy wszystkie są zwrócone w trakcie kryzysu. W jaki sposób on się porusza, w jaki sposób on mówi, co on mówi, jak się zachowuje. Po prostu my na poziomie świadomym i nieświadomym po prostu chłoniemy go, tak? I zczytujemy wszystko, co on robi.
Trudno nie przyznać, że liderzy znaleźli się w trudnej sytuacji.
Absolutnie.
I faktycznie my od nich wymagamy, ale no, im jest trudno dowieść niektóre rzeczy, no bo trudno jest stworzyć i dać bezpieczeństwo, jeśli samemu się na przykład nie czuje bezpiecznym. Tak?
Absolutnie. Tak. Znaczy ja myślę, że w ogóle osoby, które pełnią funkcje liderskie, one w jakiś sposób troszkę lepiej są przygotowane i są bardziej odporne. Tak? I to też pokazują nasze badania. Natomiast rzeczywiście mogą ulegać bardzo dużym przeciążeniom. Bo ta presja jest ogromna, tak? Dlatego, że oni najprawdopodobniej, no można oczywiście sobie tego tylko się domyślać, że mają napór jakby oczekiwań z góry, prawda? Mają napór z dołu, czyli od swoich pracowników, bo oni chcą wiedzieć, co będzie, chcą łapać poczucie bezpieczeństwa, stabilność, w ogóle kierunek. A z kolei sami liderzy no, są w takim trochę imadle, tak? I no, bardzo często jest to ogromne dla nich wyzwanie, tak? Bo oni też są ludźmi. Im wyżej, tym bardziej samotnymi ludźmi, tak? W związku z czym bardzo ważne jest to, żeby liderzy jakby dbali o siebie podwójnie, bo oni trochę pełnią taką funkcję rodzica w organizacji, tak? Bo oni wyznaczają granice, oni mówią, co wolno, co nie wolno, oni nagradzają, prawda? Więc no, jest takie uzależnienie pracownika trochę od lidera, tak? Co on powie, jak się zachowa, czy mnie zauważy, tak? To jest zupełnie obca osoba, więc dlaczego nam tak na niej zależy, tak? Natomiast liderzy no, są i zawsze byli obciążeni i to, w jaki sposób oni sobą zarządzają, jaką oni mają świadomość, w jaki sposób oni reagują w takich sytuacjach i na ile właśnie oni świadomie jakby odpowiadają na pewne trudne sytuacje, jest tutaj kluczowa. Bo liderzy mogą bardzo mocno wzmacniać tą odporność psychiczną albo ją obniżać wśród swoich pracowników, tak? Czyli wszelkiego rodzaju właśnie brak przepływu informacji, mikrozarządzanie, ciągłe zmiany właśnie kierunków, prawda, przerzucanie się z jednego zadania na drugie, niechwalenie, tworzenie jakiejś takiej sytuacji niejasności, utrudnianie tego dostępu do informacji, ale też niezauważanie pracowników, brak doceniania, nie bycie blisko nich, też nie pytanie, okej, jak się macie. To są takie zachowania, które no, bardzo też obniżają odporność psychiczną. Tak?
Więc długa lista przewinień.
To jest długa.
Ojej.
Ich jest jeszcze tam więcej. Natomiast rzeczywiście teraz, w czasie pandemii, psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi wyszły na pierwszy plan. I myślę, że nie mieliśmy w ostatnich latach takiej sytuacji, aż takiej, tak, że liderzy byli, jakby ich wiedza psychologiczna nagle musiała podskoczyć, że tak powiem, ich kompetencje psychologiczne w górę. I tak rzeczywiście było. Mieliśmy bardzo też dużo sesji z liderami, dlatego że faktycznie tej wiedzy brakuje, tak. W związku z czym, ale bardzo ważne jest to, że jeżeli ja nie mam, to mogę nie mieć czego dać, tak. No bo skąd? W związku z czym...
To dobrze, że się zgłosili po pomoc, prawda?
Tak, absolutnie. Mhm. Chociaż nie jest to takie typowe. I wracając właśnie do jeszcze do twojego pytania, to krótkotrwale stres bardzo dobrze też funkcjonuje, znaczy pomaga nam funkcjonować, prawda? W takim szybkim reagowaniu, w szybkim podejmowaniu działań jest super, natomiast w długofalowej perspektywie jest bardzo niszczący. I ja zawsze mówię, że trzeba wiedzieć, jak używać stresu, do jakich zadań, tak? I stresu można używać do zadań prostych, gdzie mamy ich bardzo dużo i jakby musimy zrobić pracę ilościową, nie jakościową. W pracy jakościowej nie osiągniemy absolutnie wysokiej jakości pracy, będąc w stresie. Absolutnie, to jest niemożliwe, tak?
Relaks.
Biologicznie. Więc tak, więc a propos liderów, tak? Że jeżeli mają pracy dużo takiej ilościowej do wykonania przez swoich pracowników, no to tak, oni super to sobie poradzą, jak będą w stresie, tak? I w jakimś takim, no, krótkotrwałym, ale jednak stresie, mobilizacji, wypchną wszystkie zadania, zrobią na deadline i tak dalej. Natomiast jeżeli mają cały czas tak funkcjonować, a jeszcze lider jakby oczekuje od nich myślenia, łączenia faktów, naprawdę myślenia jakiegoś takiego kreatywnego, szukania rozwiązań, ta praca jakościowa będzie bardzo niska, jak oni będą w dużym stresie. I to po prostu to jest, no mówię, to jest biologia, tak? Czysta biologia, więc nie ma co od ludzi oczekiwać optymalnej pracy w stresie. Nie ma takiej możliwości.
Mi się bardzo spodobało to, że porównałaś lidera do rodzica.
Tak.
Ponieważ właśnie jak czytałam o tych urlopach menadżerów czy właścicieli firm, którzy często no, niby są na urlopie, a tak naprawdę są w pracy, to natknęłam się na taką poradę, że trzeba dać dorosnąć dzieciom, czyli pracownikom. Więc to się tak wszystko to spina w klamrę.
Tak. No mamy to, co wzmacniamy, tak? Mamy to, co wzmacniamy. To jest też trochę tak, że jeżeli my cały czas jesteśmy na pierwszej linii frontu i odciążamy pracowników i pomagamy im podejmować decyzje i tak dalej, no to jasne, że oczywiście oni też nie będą, prawda, brali tej odpowiedzialności, bo my tu cały czas też rozmawiamy o odpowiedzialności. To jest, myślę, że w ogóle ten czas też pandemii, już abstrahując absolutnie od czasu urlopów, był takim silnym punktem zwrotnym ewaluacyjnym dla liderów. Ponieważ jeżeli nie mamy dobrych relacji w zespole, czyli ja jako lider nie mam dobrej relacji ze swoim pracownikiem, to jeżeli on pracuje zdalnie, to będzie jeszcze trudniej mi o tą relację z nim zadbać. Tak? Czyli jeśli praca domowa, innymi słowy, nie została wykonana w tamtym czasie, no to w czasie pracy właśnie zdalnej, w rozproszonym zespole, teraz takim mieszanym, że część osób będzie pracowała w biurze, część prawda, w domu, no to jest w ogóle bardzo trudne. Że kolejne wyzwania są tak naprawdę przed liderami.
A skoro o zadaniu domowym mowa, no to może damy jakieś zadanie domowe naszym słuchaczom?
Zadanie domowe naszym słuchaczom. To jest dobre pytanie. No właśnie, bo my tak jakoś rzadko kiedy mamy teraz takie prace domowe do wykonania, tak jak kiedyś było w szkole. Więc
wszyscy zatęsknili na
właśnie
pewno.
Właśnie wszyscy. Myślę sobie, że takim prostym bardzo zadaniem domowym, które przyszło mi teraz do głowy, to byłoby odpowiedzenie sobie na takie dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, czy miejsce, w którym jestem, jeżeli chodzi oczywiście o moje miejsce takie życiowe, związane z karierą zawodową, ale też życiem prywatnym, czy miejsce, w którym jestem, ale też to jak się czuję, w jakiej kondycji jestem, jest takie, jakie chciałabym, czy chciałbym mieć. Ja myślę, że my się bardzo rzadko w ogóle zatrzymujemy. Mało tego, jak mamy już taką okazję do zatrzymania, lockdown na pewno wielu z nas taką okazję dał, mi absolutnie dał taką możliwość, żeby się zatrzymać na moment, to później znowu pędzimy. I bardzo ważne jest to, żeby raz na jakiś czas po prostu się zatrzymać i zastanowić się, czyli gdzie ja w ogóle jestem, czy miejsce, w którym jestem, jest dla mnie okej, jest dla mnie wygodne, czy schemat, w którym działam i funkcjonuję, czy schematy, czy programy, w których funkcjonuję, mi służą. Tak? Czy któreś być może się już nie wyczerpują powoli, bo my zwykle to czujemy? I czy ja w ogóle fizycznie się dobrze też czuję? Tak? Czy ja wystarczająco o siebie dbam? Czy mam z czego dawać innym? Tak? I to jest bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, że my naprawdę jesteśmy bardzo ważni, bo jeżeli my nie będziemy mieli siły, jeżeli my nie będziemy mieli energii, jeżeli my nie będziemy w dobrej kondycji, to jakim cudem mamy dawać innym z siebie? Tak? Mamy też tak naprawdę, no, być może wpływać na inne osoby. I to jest też taka myśl, z którą być może chciałabym zamknąć jakby tą naszą rozmowę, że my indywidualnie tak naprawdę jesteśmy pojedynczymi kroplami, ale całościowo tworzymy jeden wielki ocean. I każdy z nas wpływa na siebie nawzajem, prawda? Czyli my wpływamy na siebie nawzajem w organizacjach, w zespołach. I to jest niezwykle ważne, że energia, z jaką ja się właśnie budzę rano, rozpoczynam dzień, w jaką wchodzę do zespołu, to jest też ta energia, z którą się dzielę z innymi. I ja wpływam absolutnie i rezonuję na innych, tak? Czyli pytanie, jak mogę wnieść właśnie tak więcej tej radości, spokoju w życie innych ludzi, nie? To jest takie też bardziej z poziomu już duchowego, tego soul set, ale myślę, że to też jest taka fajna myśl a propos właśnie tych wszystkich różnych wyzwań, które przed nami stoją i niewiadomych, które pewnie do końca roku jeszcze będą się materializować i krystalizować, żeby sobie po prostu z tym pytaniem zostać.
Tak. Miejmy dobry wpływ na siebie nawzajem.
Tak, dokładnie.
Dziękuję ci, Małgosiu.
Dziękuję bardzo, Asiu, za zaproszenie.